Witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Witold Orłowski, ekonomista. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Zacznę oczywiście od wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego, bardzo takiej szerokiej, długiej, bardzo...
Jakieś półtorej godziny trwającej.
No mniej więcej, ale zacznę od jednej wypowiedzi, tak? Nie będę od razu pana katował całe półtorej godziny, bo by to nam zajęło cały czas. Prezes NBP mówił, że sytuacja gospodarcza Polski jest relatywnie dobra na tle innych krajów. Mówił dokładnie tak, tu cytat. Nasz PKB, nasz dochód narodowy, nasza zamożność, to rośnie szybciej niż w innych krajach. Mowa oczywiście o krajach europejskich. Odbudowaliśmy nasz PKB sprzed pandemii i on już jest większy. Nadrabiamy straty, które powstały w ciągu straconego 2020 roku. A więc czy rzeczywiście żyje nam się dostatnie i Polska błyskawicznie nadrabia wszystkie straty? To jest pytanie do ekonomisty.
No to magiczne słowo, którego użył prezes, to powoduje, że cała wypowiedź jest prawdziwa, tylko zauważył pan słowo relatywnie.
No tak, ale relatywnie to jest...
To znaczy mówił tylko tyle, że są kraje...
Gdzie jest gorzej.
Gdzie jest gorzej.
I to zawsze więcej, są kraje, nawet, gdzie
no
jest
tak,
gorzej.
Ale tutaj rzeczywiście powiedziałbym z dużych gospodarek europejskich, to rzeczywiście wszystkie ciężej od nas przeszły przez pandemię. To się oczywiście wiązało głównie ze strukturą gospodarki. To znaczy my zawsze płakaliśmy z tego powodu, że nowoczesne gospodarki są bardziej nastawione na usługi niż na przemysł.
No tu usługi dostały
I tu usługi dostały właśnie w łeb. Usługi, które normalnie są tym naprawdę motorem.
Ale w Polsce też dostały, powiedzmy,
też dostały,
szczerze,
mam mniejszy udział. Mam mniejszy
restauracje
udział.
No, i tak dalej.
No tak, ale proszę porównać sobie sektor restauracyjno-turystyczny we Francji, no,
czy
i
we Włoszech,
w Polsce,
oczywiście.
Czy we Włoszech. No więc to jest oczywiście ta główna tajemnica, dlaczego Polska
tak, ale z perspektywy restauratora, czy właściciela hoteliku niewielkiego, czy nawet przedsiębiorcy w branży turystycznej, to kompletnie nie ma znaczenia, że we Włoszech stracono więcej, czy we Francji.
Co więcej, dla niego może również nie mieć znaczenia to, że PKB przeciętnie jest wyższy niż był, bo rzeczywiście już ten stan przed pandemią odbudowaliśmy, natomiast odbudowaliśmy dlatego, że przemysł sobie świetnie poradził, głównie dzięki eksportowi. Natomiast restaurator cały czas żyje w stanie ciężkiej recesji przecież. Czy restauracja, czy sklepy i tak dalej. Nie wie, czy nie będzie żył dalej. To, co kładzie się naprawdę dużym cieniem na przyszłości polskiej i na tym, czy dalej będzie kontynuować się ta odbudowa, no to jest jednak to, że sobie w tej chwili fatalnie radzimy z COVID-em. No w tej chwili z kolei spadliśmy na jedno z ostatnich miejsc
w Europie. O COVID się za chwilę zapytam, bo to rzeczywiście jest wyzwaniem, ale chciałem się jeszcze...
No i tylko, żeby dokończyć zdanie, więc to jest oczywiście pytanie, czy nie trzeba będzie nowych lockdownów. No już jakieś tam ograniczenia sklepów prawdopodobnie będą, więc znowuż trochę
czy dzieci
się pogrążamy.
Nie zostaną dłużej w szkołach, w domach i tak dalej, tak. Coś znaczy też dla rodziców, bardzo konkretne rzeczy. Ale jeśli chciałem zapytać o to PKB, bo oczywiście to jest taki magiczny zwrot, rośnie nam PKB, wróciliśmy. Czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla portfela przeciętnego Polaka, przeciętnego obywatela, który no, widzi, jak rosną ceny i widzi, co się dzieje?
No, ja zawsze mówię, że większość ludzi przygniatająca w ogóle tak naprawdę tam słyszy coś o PKB, ale puszcza to drugim uchem, dlatego że dla większości z nas tak naprawdę liczą się trzy rzeczy. Czy jest praca oczywiście.
A o tym też mówił pan prezes, tak, że nie ma bezrobocia.
I tu się możemy tylko zgodzić z tym, że no to jest już ten efekt osiągnięty dzięki 20 latom postępu, czy nieprzerwanego wzrostu,
tak.
Prawie że przez 20 lat, który nas doprowadził do tego, że bezrobocia już rzeczywiście w Polsce nie ma. Po drugie, czy rosną płace i po trzecie, czy rosną ceny. Przy czym oczywiście na płace zaczyna się w pewnym momencie patrzeć też równolegle z cenami, to znaczy na początku tej ekonomii miał jest taki element zaskoczenia, to znaczy jak ja widzę, że moja płaca wzrosła o 10%, to się bardzo cieszę, bo mi się wydaje, że jest mi znacznie lepiej, no dopóki nie zaczynam obserwować tego, co się dzieje z cenami, jak te ceny zaczynają doganiać płace, no to oczywiście w tym momencie to przestaje aż tak cieszyć. Także Polacy oczywiście, że mają powody do generalnie zadowolenia z tego, jak gospodarka jako całość przeszła, przeciętnie, powtarzam jeszcze raz, przeszła przez COVID. No rzeczywiście mamy taką strukturę gospodarki, że udało nam się trochę lepiej niż innym krajom. Natomiast patrząc na te wskaźniki, o których mówiłem, tak, z bezrobociem nie muszą, rzeczywiście, to jest jedyne, tu się zgadzam całkowicie z prezesem Glapińskim, tym się nie muszą Polacy przejmować. Natomiast płacami, cenami i
no
relacją, tak, a
po tym ceny, oceniają. Bo to jest takie pytanie, które wydaje mi się w tym momencie, na początku stycznia 2022 roku zadajemy sobie w bardzo wielu polskich domach. kiedy w końcu ceny wyhamują. Ja podam tylko kilka przykładów. W czerwcu 2021 roku chleb kosztował średnio, podkreślam średnio, bo toczy się różnie w różnych miejscach, 3,70, teraz 4,80. Kostka masła wtedy 4,40, teraz 6,20, a gdzieniegdzie więcej. Kilogram kurczaka 7,60, wtedy pół roku temu, teraz 8,70. No i to są jednak duże wzrosty, szczególnie dla osób mniej średnio zarabiających. Kiedy te ceny wyhamują?
To jest bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź jedyna uczciwa jest, nie wiemy. Nie, mówię, nie prezes wiemy. Glapiński na przykład dzisiaj podawał projekcję swoje NBP.
8% w czerwcu, inflacja.
Czyli co oznacza, że cały czas te ceny będą rosły, no może wolniej trochę niż... No teraz trochę przyhamują, chociaż to nie jest pewne, dlatego że ze względu na tak zwaną tarczę antyinflacyjną...
Tak, on to dokładnie powiedział.
Ceny na przykład energii wzrosną mniej niż wzrosłyby, gdyby tarczy nie było. Ale to nie znaczy, że one spadną albo że one nie wzrosną. One wzrosną, tylko że mniej niż wzrosłyby w innym przypadku. Niewykluczone, że ta stopa inflacji, której ludzie nie widzą, ludzie widzą, patrzą na ceny poszczególne, tak? I sobie na podstawie informacji ze sklepu kształtują to, i czy ceny rosną, czy nie. Troszeczkę dla ludzi jest informacją taką mało znaczącą, czy inflacja wyniosła, obniżyła się z 8% do 7,5%, czy...
No tak,
czy
ale istotną informacją jest, że mają na rachunku, rosną. Jak idą do dużego sklepu dyskontu spożywczego, wychodzą z niego z typowymi zakupami, tak. I płacą 15%
I
więcej.
I myślę, że teraz troszeczkę to może przyhamować. To znaczy nie w sensie spadku cen, broń Boże, ani w przypadku, ale niektóre ceny mogą zacząć rosnąć już wolniej. Natomiast niektóre z kolei przyspieszą, no bo jednak ceny usług w tej chwili, no ci biedni wszyscy fryzjerzy i tak dalej, no będą musieli wkalkulować na przykład ogrzewanie swojego zakładu.
Tak, bo powiedzmy, dla nich ceny. Te ceny poszły dużo bardziej w górę, jeśli chodzi o energię.
No dla nich ceny energii, ceny gazu i tak dalej, no to kilkakrotnie poszły. Ceny gazu tutaj są najostrzejsze. Oczywiście nie każdy gazem ogrzewa, ale jednak trochę. Natomiast my mamy, znaczy konsumenci mają trochę ograniczony właśnie dzięki Polskiemu Ładowi. No ale mówiąc krótko, jest duże pytanie. Prezes Glapiński wykazywał się dużym optymizmem, mówiąc nie, że ceny spadną, bo to oczywiste jest, że nie. Tylko że ceny no już gdzieś tak wyhamują i nie będzie inflacja dalej przyspieszać, a już w przyszłym roku zacznie się obniżać. Otóż to nie jest wcale pewne.
Znaczy dokładnie prezes Glapiński powiedział 8% w czerwcu, tak. Potem zacznie trochę spadać, a do takiego właściwego poziomu
tak, żeby nikt
dojdzie w roku
nikt nie
2023.
Spadnie, to znaczy będzie cały czas ponad 6% według prezesa Glapińskiego.
A
czyli cały czas ceny będą rosły.
Jak będzie?
No to jest właśnie niewiadoma, dlatego że zobaczymy jak... To co najgorsze może się zdarzyć i to jest, że rzecz, która absolutnie jest na odpowiedzialnością banku centralnego i rządu wspierającego jego działalność. To jest niedopuszczenie do tego, że się rozpoczęła tak zwana spirala inflacyjna.
I do tego za chwilę wrócimy. Na razie żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale zostajemy w mediach społecznościowych, także na stronie rmf24.pl i w radiu internetowym rmf24.pl. A naszym gościem jest profesor Witold Orłowski, ekonomista. No to wróćmy do tej spirali inflacyjnej. Grozi nam spirala inflacyjna?
No grozi, dlatego że mamy niskie bezrobocie. Ludzie nie boją się o miejsca pracy, widzą rosnące ceny i zaczną się domagać wzrostu. Mamy budżet, który jest dość komiczny. Mianowicie w budżecie jest zapisane, że inflacja będzie wynosiła 3%, czy tam troszeczkę ponad 3%.
No już wiemy, że będzie 8%, przynajmniej. No,
według prezesa Glapińskiego będzie 8% średniorocznie, no więc widać. No ale tam powiedzmy wzrosty płac i tak dalej, wszystko to, co teoretycznie w tym budżecie, bądź bezpośrednio, bądź pośrednio jest, na przykład poprzez pieniądze, które samorządy dostaną na edukację, no jest cały czas bazuje na takim założeniu, że inflacja wynosi 3%, czyli 4 czy 5% wzrostu, to ho, 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 to piękny wzrost realnej płacy powyżej inflacji. Natomiast dzisiaj już wiemy, że to jest nieprawda, że nawet według tych obecnych ocen. Pytanie, czy ludzie zaczną się domagać wzrostu płacy?
Zaczną
na ile
się
silnie?
Domagać, no, dlatego że jak mocno, idą do sklepu tak. I płacą więcej, to szczególnie jeśli zarabiają nie bardzo dużo, no to muszą się domagać, bo inaczej nie kupią
muszą
tego,
się
co
domagać,
muszą.
Ale pytanie, na ile zdecydowanie się będą domagać. Górnicy, zdaje się, już zaczęli, bądź zawsze pierwsi są do tego, już zdaje się, grożą paraliżem dostaw węgla, jeśli nie dostaną podwyżek płac. No więc no być może powtarza się coś, co... No pan jest człowiekiem dość młodym, pan nie pamięta pewnie...
Oj, doskonale pamiętam, pan jak, jak zarabialiśmy.
Koniec lat 80. i początek 90.
Pan wtedy jeszcze byłem uczniem i studentem, no właśnie, ale
dlatego
pamiętam,
mówię, że pan jeszcze
traciliśmy.
Nie zarabiał. Ale czy, nie wiem, czy on pamięta, że była stała walka o podwyżki. O podwyżki płac i takie ścigające się z cenami. Właśnie to jest spirala inflacyjna. Dobra, do
ale
tego
ja,
nie musi dojść
nie musimy
w Polsce,
do tego dojść, ale
natomiast
czy...
ryzyko takie istnieje. Drugie ryzyko, z którym się najwyraźniej Narodowy Bank Polski w ogóle nie liczy, i to jest bardzo poważny błąd, bo to może nas drogo kosztować, to jest ryzyko poważnego osłabienia złotego. Bo jeśli złoto
ale złoty już jest osłabiony.
Jest troszkę osłabiony. Natomiast jeśli złoty ulegnie dalszemu osłabieniu, no to to się znowuż przekłada na przyspieszenie inflacji. I to właśnie z powodu tych dwóch rzeczy, dwóch niewiadomych. Czy uda się utrzymać kurs złotego, no mniej więcej takim poziomie jak w tej chwili. I czy uda się opanować, czy nie dopuścić do ukształtowania się spirali inflacyjnej. Czyli tego, że ludzie przestają już wierzyć w ogóle w to, co NBP mówi, tylko żądamy 10% podwyżki, 12%, bo wiemy, że ceny wszystkie galopują i będą galopować. No od tego zależy, czy rzeczywiście ten scenariusz, o którym mówi prezes Glapiński, się zrealizuje.
No ale to jest takie proste pytanie. Co w tej sprawie mogą zrobić ludzie władzy? Politycy, rząd i prezes NBP. No to, czy ludzie się będą domagać podwyżek, czy nie, ostatecznie zależy od ludzi. I to, czy im pracodawcy dadzą podwyżki, czy nie, zależy z jednej strony od pracodawców prywatnych, z drugiej strony oczywiście od instytucji państwowych.
No to powiem coś bardzo nieprzyjemne rzeczy w tej chwili. Proszę to traktować jako tak czysto...
Teoretyczne,
ekonomiczne rozważania o nikomu nie życzę. Otóż jeśli jest sytuacja zagrożenia takiego, no to każdy podręcznik ekonomii powie, no to trzeba spowolnić tempo wzrostu dochodów.
Czyli bardzo mocno podnieść stopy procentowe.
Podnieść stopy procentowe. Zobaczymy, czy no, prezes... No w tej chwili jest takie przekonanie, że wzrosną jeszcze jakieś 2 punkty, 2% w przyszłym roku, może 2,5 w tym roku, przepraszam. Ale wcale nie jest powiedziane, czy to wystarczy, bo być może trzeba będzie, bo cały czas to będzie oznaczało, że stopy są poniżej inflacji.
Profesor Gomułka mówi, powinny być na takim poziomie jak inflacja, czyli w
no,
przypadku
czyli
czerwca 8%.
Jeszcze 5%, z 5 punktów procentowych.
No, ale to znaczy, to jest masakra dla portfeli tych ludzi, którzy mają kredyty wzięte.
No jest, ale zapytał pan, czy Narodowy Bank Polski może coś zrobić. Ja nie mówię, że to będzie niezbędne w tej skali, natomiast odpowiedź jest, no jak coś takiego zrobi, no to oczywiście zniknie ten element, którym się szczycił tak prezes Glapiński, że gospodarka nam pięknie rośnie i że ludzie się nie boją o pracę swoją, bo w tym momencie już mogą zacząć się bać, no ale może się okazać, że innego narzędzia nie ma. Rząd z kolei powinien prowadzić oszczędności. Nie wiem, na czym rząd powinien oszczędzać, ale ewidentnie powinien znaleźć pieniądze na to, żeby nie było, no mówię, żeby minimalnie zaspokoić roszczenia strefy
budżetówki
po to, żeby nie było strajków, tak. Że nie było tego. No jak wiadomo, magiczne słowo Polski Ład, o którym za chwilę jeszcze powiemy, ale on jest kolejnym ruchem w gruncie rzeczy w tej polityce, która była prowadzona od lat, że pieniądze raczej idą przede wszystkim do niepracujących, a nie do pracujących, podczas gdy pracującym to się mówi, a jest niskie bezrobocie, żądajcie podwyżek płac od pracodawców i oni wam dadzą, a my jeszcze podkręcimy to, zwiększając płace minimalne. To jest właśnie to, co może zagrażać spirali inflacyjnej. Powiedziałem jeszcze raz, nikomu nie mówię, że się cieszę z tego, ale właśnie sytuacja
ale
może wymagać
zaostrzenia. Ale my już wiemy, że NBP tego nie zrobi, znaczy, przynajmniej na razie tak twierdzi. Prezes NBP powiedział tak, w przekonaniu całego NBP nie jesteśmy skłonni zapłacić na przykład ryzyka zapłacić na przykład cenę wysokiego bezrobocia w zamian za zduszenie inflacji i teoretycznie jest jakiś, to jest dalej profesor Glapiński, jest jakiś poziom stóp, który wprowadziłby gospodarkę w stan zamrożenia, recesji, wysokiego bezrobocia, spadku popytu na wszystko, no i zduszenia inflacji do niskiego poziomu, nawet przy szalejących cenach gazu, prądu, paliw i żywności. Ale są to absurdalne pomysły. To
ja
jest
się z tym zgadzam oczywiście z prezesem Glapińskim, za wyjątkiem jednego, jeśli nam się zacznie rozkręcać inflacja w Polsce. Bo dzisiaj oczywiście ja też uważam, że po to, żeby walczyć obecnie, żeby inflację szybko zdusić do trzech, nie ma sensu gospodarki zabrać. Ale jeśli nam inflacja będzie przyspieszać, jeśli to nie będzie wcale 8%, tylko będzie 10, 12, 15, to nie będzie wyjścia.
Wprost, czy pan się tego spodziewa, że tak będzie?
Ja się tego obawiam, że to jest możliwy
czyli
scenariusz.
Czyli kiedy może być 8%? W czerwcu czy szybciej?
No gdzieś od połowy roku może dalej, zamiast spadać, może dalej przyspieszać. Zobaczymy. Ja powiedziałem, to zależy od tego, co zrobi rząd, co zrobi bank centralny, to zależy od tego, jakie, no na ile my będziemy mieli zaufanie do ich działań. To nie jest nic pewnego. Zależy od tego, jak rynki finansowe będą oceniać naszą sytuację i czy nasz rating na przykład nie zostanie obniżony i nie zostanie osłabiony i nie i inwestorzy nie wycofają, nie sprzedadzą części polskich obligacji, nie osłabi się złoty. Więc to jest wiele tych czynników, na które musimy zwracać uwagę, musimy patrzeć. Nic dzisiaj, absolutnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, że inflacja na pewno będzie od czerwca spadać, tak jak prezes Glapiński mówi. Może również przyspieszać. To jest czarny scenariusz. I w tym czarnym scenariuszu nie będzie innego wyjścia. Bank centralny choćby dzisiaj się zaklinał, że nie będzie nic robić, to nie będzie miał wyjścia, będzie musiał inflacją walczyć.
Ale to oczywiście
walczyć.
Spowoduje, jak pan doskonale wie, protesty społeczne, gigantyczne protesty społeczne. Tak. W przypadku COVID-u, frustracji, to wszystko, to są kwestie może nie ekonomiczne, ale polityczno-społeczne i one też mają znaczenie.
Dlatego nazywam to czarnym scenariuszem. Ja wcale nie mówię, że on jest, ja nawet powiedziałbym, prawdopodobny scenariusz dla mnie. To jest taki, że inflacja rzeczywiście się, ona nie spadnie, ale ona już ta 8%, ja to gdzieś tak prawdopodobnie zostanie, czyli będziemy mieli dużą, ale taką, z którą można żyć. W którymś momencie, jeśli inflacja zaczyna przekraczać 10, 20, 30%, ona ma wtedy tendencję do przyspieszania. Dzisiaj w Turcji to się dzieje na przykład. No to w takim momencie, w którym przychodzi taka chwila, kiedy ludzie są tak zmęczeni inflacją, która zaczyna być nie do zniesienia, że no nie ma wyjścia. Godzą się na w pewnym sensie z rezygnacją na zaostrzenie polityki po to, żeby sobie z tym poradzić. Czy obecny, no zobaczymy przyszłą Radę Polityki Pieniężnej, to nie będzie ta sama co obecna. Czy NBP będzie gotów taką politykę prowadzić, czy nie? Czy rząd będzie gotów, no, zacząć politykę tak naprawdę oszczędności, a nie wydawania pieniędzy, no, pewnie tajemnicą Polszynele, że z myślą głównie o tym, jak na ile ludzie są zadowoleni i skłonni głosować na rząd i które grupy.
Strony, jakby to już chodzi o politykę, nie chcę o tym mówić. Doszli ale do władzy dzięki temu właśnie, że zmienili trochę kierunek polityki społecznej i ekonomicznej, tak. I dzięki temu utrzymują się przy władzy. To też dla wielu portfeli, tak, szczególnie tych mniej zarabiających Polaków, jest istotna zmiana
i dlatego rządowi było bardzo trudno zmienić swoją strategię gospodarczą. Natomiast jeśli inflacja będzie przyspieszała, no to będzie tak zwana diabelska alternatywa. Albo patrzeć na coraz bardziej rujnujące się finanse, no właśnie tak jak w Turcji się to w tej chwili dzieje, albo zmienić strategię gospodarczą, do której rząd jest przywiązany, z której jest przekonany, że to ona dała mu poparcie, które obecnie ma i tak dalej. Więc dlatego sytuacja naprawdę nie jest łatwa.
Nie jest prosta. Ja teraz przejdziemy do innego tematu, już żeby nie męczyć pana profesora, ile będzie kosztował chleb za pół roku. A może jeszcze to pytanie, ile chleb za pół roku może kosztować?
Nie wiem. Mówię uczciwie, nie wiem. To znaczy myślę, że jeszcze w dodatku tutaj mówimy o tym, że poszczególne towary mogą w różnym tempie, ale zakładając,
jest energia,
że
która też
tak,
podrożała.
No właśnie. Znaczy jestem przekonany, że chleb w tej chwili mocno podrożeje, dlatego że piekarnie wykorzystują gaz. Przede wszystkim gaz do wypieku, więc myślę, że chleb o te pewnie 20-30% podrożeje w tej chwili. Natomiast być może potem się cena już ustabilizuje. To też będzie zależało od tego, co się będzie działo na rynku.
20-30% to jest naprawdę,
tak
naprawdę dużo.
No, przepraszam, no przykro mi, no przepraszam. Chciałbym,
ja
chciałbym
na
początku roku, nie tak, ale ja jestem człowiekiem, który lubi mówić miłe rzeczy. Jest mi bardzo przykro, że mówię
Panie profesorze,
rzeczach
to teraz, żeby było coś miłego. Rozumie pan zapisy Polskiego Ładu? Bo wielu moich znajomych księgowych, ekonomistów mówi, rozkłada ręce i mówi, nie rozumiemy.
To znaczy tak, sam Polski Ład rozumiem. To jest program zmiana dystrybucji, trochę mniej zapłacą ci ubożsi, więcej zamożniejsi. Wiem, jednym to się podoba, innym nie, ale to jest prawo rządu absolutnie taką decyzję podjąć.
Ale ja się
podjąć.
Nie pytam, czy pan rozumie zamiary polityczne i gospodarcze rządu. Ja też rozumiem, o co chodzi. I nawet powiedziałbym, do pewnego stopnia rozumiem i akceptuję ten kierunek. Do pewnego stopnia.
Tak.
Pytam się, czy pan rozumie konkretne, panie profesorze, zapisy tego Polskiego Ładu.
No to chyba należałoby nazwać Polskim Nieładem, tak z punktu widzenia już technicznie, jak to jest zrobione. To znaczy ten moment, w którym się okazuje, że zapomniano o taciej grupie, o taciej, o tym, że część ludzi dostaje z góry, a część z domu pensje i tak dalej.
Chcę się zapytać o tych nauczycieli i o służby mundurowe, bo to jest fascynujące. Wszyscy zadają sobie w tej chwili takie pytanie, bo oczywiście nauczyciele dostają z góry pensje, co nie jest takie oczywiste, nie z dołu. No i jest pytanie, czy to jest błąd w sztuce, czy to jest niedopatrzenie? O co tak naprawdę chodzi z tymi nauczycielami?
To chyba jest niedopatrzenie po prostu, co jest o tyle, znaczy z dwóch powodów mi się to bardzo nie podoba. No pierwsze, że oczekiwałbym od urzędników, którzy tym się zajmują, od prawodawców oczekiwałbym nieco większej znajomości gospodarki, wyobraźni i zdania sobie sprawy z tego, jak wyglądają różne płace w różnych dziedzinach. Natomiast druga rzecz oczywiście brzydka polega na tym, że co jakiś błąd taki jest, to się zaczyna najpierw od próbowania wmówienia, że to winni są księgowi, miasta, ale sami już, nauczyciele
już
są
rząd
winni
przyznał,
i tak dalej.
Że jest błąd i że będzie to naprawdę. No, że tak, no zwrot to, zostanie
mówię, należałoby
udzielony.
Przeprosić i rzeczywiście powiedzieć, zostało przeoczone, będzie zwrócone.
No to teraz kolejne pytanie, trochę takie o prorokowanie. Czy będą następne grupy, które się w przyszłym miesiącu, te, które dostają już nie z dołu, tylko z góry, znaczy nie z góry, tylko z dołu pieniądze, czyli za przepracowany miesiąc, które się obudzą z mniejszymi pensjami? Tak. I nie pytam się o tych mitycznych najwięcej zarabiających.
Tak. Znaczy ja myślę, że tutaj będzie coś innego. Otóż rząd swojej prezentując Polski Ład, cały czas mówił o tym, jak to wiele zyskamy na przykład na zmianach PIT. Tylko pan premier zapominał dodać, czy w zupełnie innym miejscu mówił, ale jednocześnie wzrośnie składka zdrowotna. Krótko mówiąc, te obniżki na przykład podatków są znacznie, dla tych, którzy będą mieli obniżkę, są znacznie mniejsze niż wynikało z zapowiedzi. I to wcale nie jest tak, że 90% osób zyska, a tylko 10% straci. Cwaniaków w dodatku, jak zdaje się.
To
któryś polityk znany powiedział.
Mówił znany polityk Jarosław Kaczyński wywiadzie.
Ale, no właśnie dlatego powiedział. Ale ja myślę, że mniej więcej połowa zyska, połowa straci. Część oczywiście duża będzie w takim, niewielka będzie zmiana dla nich. Natomiast myślę, że to nie jest jednak główne. No, ludzie będą przede wszystkim patrzyli w tej chwili na to, co się nazywa podatkiem inflacyjnym nałożonym na nich, co może oznaczać, że nawet ci, którzy zyskają trochę, mogą i tak czuć się oszukani przez to, co się dzieje. No, zobaczymy, jak to będzie, ale generalnie pewnie już jakiś taki grup, które pewnie już tych błędów takich ewidentnych
szybko zostaną
to nie będzie. No myślę, że tak, no w tej chwili pewnie się przeszukuje.
Ja jeszcze jedno pytanie, wracając do tej inflacji, bo ona jest rzeczywiście porażająca, szczególnie, że jeśli weźmie pod uwagę, że osoba zarabiająca 1300, 1400, 1500 zł, na Polskim Ładzie miałaby zarobić 800 zł rocznie. No ale rozumiem, że te 800 zł to spokojnie w ciągu najbliższych kilku tygodni zeżre, mówiąc zupełnie brutalnie, inflacja.
No, 800 zł pewnie nie zeżre, ale znasz. Powiedziałem, te osoby, które naprawdę zyskują sporo, znaczy mniej niż myślą, ale jednak sporo, no powiedzmy emeryci o niskich emeryturach, no osoby już o tych najniższych płacach i tak dalej, no one rzeczywiście zyskają i to pewnie więcej niż inflacja, chociaż wcale nie jest powiedziane, czy tak to będą odczuwały, bo jak pan pewnie wie, jest taki fenomen dawny już zauważony, że ludzie przeszacowują tę inflację w stosunku do tego, co Urząd Statystyczny podaje. To znaczy nam się wydaje, że inflacja jest większa i uważamy, że Urząd Statystyczny kłamie, że jest tylko 8% wzrostu cen. Więc niewykluczone, że i oni będą niezadowoleni. Natomiast no już osoby o trochę wyższych płacach, no u nich prawdopodobnie inflacja pożre to, co mieliby zyskać
na Polskim Ładzie. Ja tylko jesteśmy w takiej sytuacji, jak pana słucham, że tak naprawdę nie ma żadnego dobrego rozwiązania. To znaczy tak, z jednej strony podnoszenie płac związane z presją inflacyjną się nie opłaca, bo przyspiesza inflację, także wypłacanie większych środków socjalnych. Z drugiej strony, co oznacza, że nie możemy się domagać, możemy, ale niewiele nam to pomoże, jak się będziemy pomagać podwyżek. Z drugiej strony trzeba podnieść bardzo mocno stopy procentowe, co bardzo silnie uderza w tych, którzy na przykład mają kredyty wzięte, szczególnie nie w złotówkach, no to wzrasta ich rata czasami no, naprawdę solidne sumy, czyli każde rozwiązanie w tej chwili można odnieść, że nie jest złe, tak jakbyśmy trochę stali przed sytuacją, nie chcę powiedzieć katastrofalną, ale jako dziennikarz użyję tego słowa, trochę dramatyczną.
Nie, to znaczy to nie jest katastrofalne, to jest coś naturalna rzecz. No, wie pan, są czasem sytuacje, kiedy człowiekowi na przykład wszystko świetnie idzie, zwiększa dochody, zwiększa wydatki swoje i tak dalej.
Przez kilka lat niewątpliwie.
I wszystko się ładnie zgadza, tylko powiedzmy gdzieś tam koniec końców okazuje się, że on to robi na przykład zadłużając się. I w którymś momencie dochodzi do tego, do przekonania, no dobra, ale teraz trzeba spłacać te długi. No, i raptem
tak,
w tym momencie nie ma dobrego
tak
wyjścia.
No. Tylko to trzeba...
Nie, myśmy mieli przez ostatnie 6 lat, nie liczę oczywiście z wyłączeniem pandemii jako specjalnego okresu, ale przedtem mieliśmy politykę, która promiowała wzrost płac i konsumpcji przy niedostatecznych inwestycjach, spadających do najniższego poziomu w historii spadających inwestycjach w Polsce. I cały czas mamy taką sytuację. I teraz troszeczkę w którymś momencie przyszedł rachunek za tę politykę po prostu. Jeśli mówi pan dzisiaj nie ma dobrego wyjścia, to znaczy będzie bolesne, w którą stronę się ruszymy, jak nie zaczniemy, to zawsze będzie jakiś ból i trzeba wybrać najmniejszy ból, no to jest konsekwencja prowadzonej polityki. Dzisiaj przyszedł rachunek za prowadzoną politykę, za cud mniemany, jak to określiłem. Nie wiem, czy pan pamięta panią premier jeszcze Szydło mówiącą, że Polska sama zdziwiona była, że Polska znalazła jakiś niezwykły sposób rozwoju dzięki 500+, że nie trzeba w ogóle inwestować, tylko wystarczy zwiększać wydatki budżetowe i od tego jest wspaniały wzrost gospodarczy. Dzisiaj jest rachunek.
Ja powiem
za
tylko
to.
Tyle, oczywiście jest rachunek, z drugiej strony są zyski realne bardzo dla bardzo wielu rodzin, bardzo
tak.
wielu dzieci.
I co więcej, pewnie obaj się właściwie już zgodziliśmy po cichu, ale to trzeba też otwarcie powiedzieć. Ja uważam, że na przykład zmiana redystrybucji.
Jest potrzebne.
Że podwyższenie progresywności podatków jest potrzebne.
I tym musimy zakończyć.
Nie, to jedno zdanie. Tyle, że to jest najgorszy moment, żeby
to zrobić. I to w tej kwestii też się pewnie zgodzimy. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.